Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy słuchacze, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie audycji Gość Dnia Radia Rodzina. Mamy 15 maja 2024 roku. Przy mikrofonie Karolina Gaweł. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do wsłuchania się w rozmowę. Rozmowę na temat, którym myślę, że żyje aktualnie bardzo mocno Kościół w Polsce. To na pewno, a może i nie tylko Kościół polski, bo cały Kościół świętuje, że niebawem będzie miał kolejną błogosławioną i to błogosławioną, która pochodziła z terenu naszej ojczyzny, z Polski. Mówimy tutaj o słudze Bożej Helenie Kmieć. A żeby jeszcze lepiej naświetlić tę sprawę, ten temat, czy też sylwetkę tej przyszłej błogosławionej, zaprosiłam do naszego studia panią Martę Omieczyńską, dyrektor Biura Fundacji imienia Heleny Kmieć. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie wszystkich.
Cieszę się, że udało nam się spotkać. Znałyście się z Helenką osobiście. Myślę, że to też jest bardzo wyjątkowe. Może zaczniemy tak w sposób nie do końca oczywisty. Węgry, rok 2012. Jak wspominasz ten czas i w ogóle jak wspominasz świętej pamięci Helenę Kmieć?
Tak, dokładnie. Ja Helenkę poznałam właśnie w wolontariacie misyjnym Salvator. I tutaj, tak jak rozmawiam z wieloma naszymi znajomymi z wolontariatu, dużo osób nie może sobie do końca przypomnieć, w jakich okolicznościach poznało Helenę. I ja to spotkanie doskonale pamiętam, dlatego że było ono spotkaniem przygotowywującym do wyjazdów misyjnych. I wtedy ówczesny dyrektor wolontariatu, ksiądz Paweł Fiącek, który obecnie jest misjonarzem w Zambii, organizował przed tym spotkaniem taki rajd rowerowy, na który właśnie zapisała się Helenka jako całkowicie nowa, obca dla naszej wspólnoty osoba. I na tym rajdzie rozmawiałam z księdzem i mówił, że poznał tu taką Helenkę i ona jest wyjątkowa, dlatego że studiuje śpiew operowy i już załatwił, że na pierwszej mszy świętej będzie śpiewała psalm. No, było to dość intrygujące, bo nikt z nas nie znał takiej osoby, która by się czymś takim zajmowała, więc wszyscy trochę z ciekawością czekaliśmy na tą mszę i kto to będzie, jaki to będzie śpiew operowy, jak ten psalm wyjdzie. I kiedy przyszedł moment psalmu, nagle podnosi się taka niepozorna, chuda, filigranowa dziewczyneczka i moja pierwsza myśl, co? Ona śpiew operowy? Gdzież? Skąd? Z czego to niby ma iść? No i kiedy zaśpiewała ten psalm, na tym jeszcze taką melodię żydowską, wszystkim dosłownie szczęki opadły do ziemi. I myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie Heleny i takiego jej pierwszego wrażenia, że ona była naprawdę niepozorna. Z pozoru bardzo zwyczajna, nie wyróżniająca się z tłumu, ale kiedy przychodziło co do czego, kiedy trzeba było przejąć inicjatywę, ona wychodziła przed szereg, wyciągała z wielkiego wora swoich talentów jeden z nich i wykorzystywała go do tego, żeby zrobić coś dla innych, dla wspólnoty, dla bliskich. I właśnie po tym spotkaniu, niedługo po nim, pojechaliśmy na misję na Węgry, gdzie prowadziliśmy właśnie kolonie językowe. I możecie się, słuchacze, zastanawiać, Węgry, co to za misyjny kraj? Gdzieżby przecież, jeśli mówimy o misjach, to myślimy o Afryce, o jakichś odległych amazońskich dżunglach, ale Helena też całym swoim życiem pokazywała, że misje to głoszenie Pana Boga wszelkimi możliwymi sposobami. I może być ono zarówno na krańcach świata, jak i tu w naszej codzienności. Więc Węgry z pozoru tak niemisyjny kraj, ale również potrzebujący obecności innych ludzi, którzy tego Pana Boga niosą. I Helena na tych Węgrzech dawała z siebie wszystko, co potrafiła i czasami zawstydzała nas tym, jak wiele umie i jak dla niej to było naturalne, żeby dzielić się tym z innymi.
Takie doświadczenie i spotkanie z Heleną na pewno było czymś niesamowitym dla każdego człowieka, nie tylko tego, który potrzebował pomocy, Ale właśnie tak jak wspomniałaś, że ta codzienność też no jest taka potrzeba, żeby przeżywać ją w sposób wyjątkowy, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj też o byciu blisko Boga, o tym dzieleniu się darami, talentami, które zostały nam dane. Helenka miała ich całkiem sporo. Swoją drogą w jednym z podań na wyjazd misyjny napisała mniej więcej takie słowa: otrzymałam łaskę Bożą, czyli dar darmo dany do dawania i muszę się tym darem dzielić. Ten cytat oczywiście jest jeszcze dłuższy. Trochę czasu by zajęło, żeby go dokończyć. Ale faktycznie Helenka twierdziła, że tym największym darem jest to, że zna Boga i nie może zachowywać tylko dla siebie tych talentów, nie może też zachować tylko dla siebie tego, że żyje blisko Boga. Chciała się tym dzielić, chciała pokazywać ludziom, którzy ją otaczają, to wszystko, co zostało jej dane. I właśnie w tym przypadku te słowa nie byłyby w stanie nawet oddać całego tego dobra, jakim bohaterka naszej rozmowy obdarzała otaczających ją ludzi. Te wszystkie talenty, rozliczne talenty, które posiadała, przecież wykorzystywała chyba podczas swojej posługi misyjnej i nie tylko.
Tak, dokładnie. I to, co zawsze my staramy się podkreślać, to fakt, że ona, jej misja nie kończyła się w momencie przekroczenia progu lotniska, powrotu z jakiejś misji, czy to w Zambii, czy w innych krajach, tylko trwała w każdej chwili jej życia. I ona też tak mocno to podkreślała, że misje to rzeczywistość, która też jest tu i teraz. I że każdy z nas w Kościele, bez wyjątku, jest powołany właśnie do tego, żeby być częścią dzieła misyjnego Kościoła. Bo kiedy spojrzymy na ten temat tak stereotypowo, no to choćby z własnego doświadczenia, kiedy nie byłam jeszcze wolontariuszką, kiedy myślałam o misjach, to pierwsze, co mi przychodziło, to kadr z filmu właśnie Misja, kiedy to misjonarz jezuita udaje się właśnie w tą odległą dżunglę, żeby tam z Pismem Świętym nawracać jakieś dzikie plemiona. No więc możemy się zacząć zastanawiać, czy zaraz mam pakować walizki, wyjeżdżać do dżungli amazońskiej, poświęcić całe swoje życie i jakby najlepiej wstąpić do seminarium albo zostać siostrą zakonną. No nie. I właśnie to pokazuje i całe życie Helenki tak naprawdę i to, co dzieje się po jej śmierci, że każdy z nas jest częścią dzieła misyjnego Kościoła i może na naprawdę rozliczne sposoby dawać z siebie wiele i dzielić się z innymi tym, co się ma, tak właśnie jak robiła to Helenka.
Niby można by było zakładać, że Helenka, że powinniśmy o niej mówić w czasie przeszłym. Zginęła tragicznie podczas pełnienia posługi misyjnej. Myślę, że o tym też kilka słów za moment powiemy, żeby jeszcze tak, jeszcze lepiej przedstawić jej sylwetkę. Ale zobaczmy, że mimo tego, że Helenka Kmieć, świętej pamięci już, faktycznie zginęła, to dobro, którym się dzieliła, ono jest kontynuowane. Też chociażby przez fundację, którą wy tworzycie. O tym też powiemy więcej słów, ale faktycznie pozostając jeszcze na moment przy Helenie Kmieć, czy mogłabym poprosić jeszcze tak chociażby na szybko, w cudzysłowie mówiąc, o sylwetkę, takie suche fakty, tak to nazwijmy.
Szybki przegląd życia.
Tak.
Nie ma problemu, bardzo często mówię to i czasami na różnych kiermaszach czy świadectwach księża proszą o to, żeby streścić to w 30 sekund, także spokojnie dam radę, już tak się śmiejąc oczywiście. Myślę, że najważniejszym faktem, który o Helence można powiedzieć, to, że doba dla niej stanowczo zawsze miała zbyt mało godzin i z tego się śmialiśmy wiele razy, kiedy to wpadała i wypadała z prędkością światła. Na nasze spotkania, choćby to, żeby spędzić chwilę z drugim człowiekiem i to jest też piękne, że dla niej zawsze najważniejsi byli ludzie. To spotkanie, ta bliskość, relacje, tak to swojego takiego prywatnego doświadczenia, ale ona właśnie to, co mówiliśmy wcześniej, w życiu została obdarzona mnóstwem talentów i w tym wszystkim naprawdę najważniejsze jest to, że nie zostawiała ich dla siebie. Każdy naprawdę starała się wykorzystać do tego, żeby czynić dobro. No bo studiowała inżynierię chemiczną po angielsku, wcześniej stypendium w Wielkiej Brytanii, które sama sobie wywalczyła, sama o nie się zatroszczyła i zadbała. Pomiędzy tymi studiami w Gliwicach, śpiew operowy, totalnie dwa różne światy, dwie różne rzeczywistości. wolontariat w świetlicy Caritas, zaangażowanie w parafialne inicjatywy, prowadzenie pierwszych pielgrzymek na Jasną Górę, gdzie koordynowała grupę muzyczną, dzieliła się swoimi umiejętnościami właśnie ze szkoły muzycznej, też świetnie grała na gitarze, więc wykorzystywała to na tych pierwszych pielgrzymkach. Koordynacja Światowych Dni Młodzieży, kiedy odbywały się w Krakowie, w swojej rodzinnej parafii, była w komitecie organizacyjnym. Pomiędzy tym praca jako stewardesa i dosłownie wpadanie i wypadanie jej często w mundurku, pomiędzy lotami, na kawę, żeby się chociaż na pół godziny spotkać i lecieć znowu gdzieś dalej. No i w tym wszystkim myślę, że takim też bardzo ważnym aspektem było duszpasterstwo akademickie, w którym się rozwijała, założyła tam scholę, to była jej inicjatywa. No i ten punkt taki, jak to jej mama określiła, stanowiący trochę jej drugi dom i połowę jej serca, czyli wolontariat misyjny i wyjazdy misyjne na Węgry, do Rumunii, do Zambii i do Boliwii. Więc pomiędzy tym oczywiście to, nie wiem czy słuchacze sobie zdają sprawę, to nie jest tak, że ktoś mówi, że chce jechać na misję i od razu jedzie, ale to są liczne przygotowania, testy psychologiczne, językowe, formacja duchowa, misyjna. To są naprawdę setki godzin spotkań, podczas których takich wolontariusz przygotowuje się, żeby dać z siebie jak najwięcej.
Zgadza się. No, nawet samo to podjęcie decyzji o tym, by rozpocząć posługę misyjną, myślę, że tego też doświadczamy przy okazji cyklu audycji na misyjnym szlaku, kiedy spotykamy się z misjonarzami naprawdę z różnych zakątków świata, którzy opowiadają o tym, że właśnie bycie misjonarzem to jest też olbrzymia odpowiedzialność i trzeba liczyć się ze wszystkim. To czasami jest sprawa życia i śmierci. To też nam pokazuje Helena Kmieć swoim życiem. Ona w taki sposób właśnie zakończyła swój żywot, no ale ona wiedziała doskonale, że robi to dla Boga, nie dla siebie. Ona robi to po to, żeby nie dosyć, że zanosić Boga tam, gdzie być może jeszcze Go nie ma, ale przede wszystkim, by czynić dobro. I myślę, że to też wybrzmiewa przy każdym kolejnym wypowiedzianym zdaniu, przy każdej tej wypowiedzi, która w naszym radiowym studio aktualnie w tym momencie pada. Ale faktycznie przejdźmy teraz już tak stricte do Waszej fundacji, fundacji imienia Heleny Kmieć. Wiąże się ona przecież nierozerwalnie z osobą Helenki, już wkrótce błogosławionej misjonarki. Jak wyglądały początki waszego dzieła?
Myślę, że to, co jest takie ważne, aby podkreślić na wstępie, to to, że fundację tworzą osoby, które znały Lenkę, przyjaźniły się z nią, była dla nich bliska i my po jej śmierci, tak naprawdę wychodząc ze środowiska wolontariatu misyjnego, w którym działaliśmy razem z Helenką, długo się zastanawialiśmy, jak możemy sprawić, żeby ten ogrom dobra, które Helena robiła w swoim życiu, mógł trwać nadal, żeby ta śmierć tego nie zakończyła, bo mieliśmy już od początku takie przekonanie, że ona jest taką osobą, która może zainspirować i porwać wielu w kościele i nie tylko, bo w tym wszystkim też jest ważne, że ona naprawdę trafia do serc ludzi, którzy nie są blisko z kościołem. I to jest niesamowite i też piękne tak naprawdę. Jeszcze tak podzielę się taką osobistą refleksją, z której troszkę wychodzi fundacja. Jest to dzień, w którym Helena została zamordowana. Kolejnego dnia dostaliśmy z wolontariatu maila, właśnie informującego o tym, co wydarzyło się w Boliwii, abyśmy jako wspólnota wolontariatu, jej bliscy znajomi, dowiedzieli się wcześniej niż z mediów o tym, co się wydarzyło. Dla mnie osobiście to był ogromny szok, szczególnie, że ja dosłownie chwilę wcześniej, miesiąc, niecały miesiąc wcześniej wróciłam z misji z Zambii, gdzie mieszkałam w starej, rozwalającej się chatce, z prądem czasami, bez jakichś większych udogodnień. No takie typowe misyjne życie. I się tak też z naszymi znajomymi zastanawialiśmy, jak to w ogóle możliwe. Przecież jeszcze dziewczyny same się śmiały, będąc w Boliwii, że normalnie trafiły do wielkiego, luksusowego hotelu, w cudzysłowie. Bo jak na warunki misyjne, siostry naprawdę uchyliły im tam nieba, aby miały jak najlepiej. Dlaczego akurat Helenka? Dlaczego ta taka, można powiedzieć, najlepsza spośród nas? I do tej pory pamiętam tekst, który powiedziała jedna moja koleżanka z wolontariatu. Madzia, która powiedziała: wiesz co, Marta, wydaje mi się, że Helenka po prostu była już gotowa na niebo, a my musimy sobie jeszcze na to trochę zapracować. I ten tekst bardzo się nie trzymał od tego czasu i mijało więcej czasu, kolejne lata, tym widziałam w nim naprawdę głębszy sens i głębszą wartość. Bo rzeczywiście, z każdą chwilą okazywało się, że nie tylko my, przekonani, jej bliscy i znajomi o tym, że Helenka była wyjątkowa, wierzyliśmy w to, że Helena była gotowa na niebo, ale wierzyło w to coraz więcej osób. I kilka miesięcy po śmierci Heleny, z tego takiego przekonania, że trzeba zrobić coś dalej. Przede wszystkim fajnie, jakby było miejsce, które będzie pielęgnowało pamięć o niej, które będzie podtrzymywało tą taką naturalną iskrę dobra, która w niej się tliła za życia. Dlatego właśnie postanowiliśmy założyć fundację jej imienia właśnie z ramienia też księży salwatorianów, którzy powołali tą fundację do życia. To też warte do powiedzenia, że właśnie wolontariat misyjny, w którym działała Helenka, ta cała nasza wspólnota, to też był wolontariat salwatoriański. Więc fundacja powstała kilka miesięcy po śmierci z takim, od razu w mojej głowie wykiełkowało przekonanie, że to hasło, które powinno nam przyświecać, to, że misja Heleny trwa i każdy z nas może być jej częścią. I rzeczywiście od takiego pierwszego naturalnego kroku, jakim było powołanie do życia programu stypendialnego właśnie imienia Heleny Kmieć i pierwszego stypendium w Boliwii, właśnie w Cochabambie, w miejscu, gdzie z pozoru to wszystko się zakończyło, ale stało się niejako takim nowym początkiem już tej takiej misji z nieba, do ponad 120 stypendystów obecnie w 4 krajach świata. I jakby w imieniu Helenki staramy się nadal pomagać na misjach, bo wiemy i mamy to przekonanie, że dla niej za życia to było bardzo ważne. No i właśnie to pielęgnowanie pamięci o niej trwa już 7 lat. Dane mi być częścią fundacji od samego początku, od pierwszych dni. I z tej perspektywy czasu naprawdę widzę ogrom takiej inspiracji i tego, że Helena naprawdę w tak pozytywny sposób wywraca ludziom życia do góry nogami. Bo o ile teraz rzeczywiście to zainteresowanie wokół procesu beatyfikacyjnego, który dosłownie chwilę temu się rozpoczął, jest ogromne i bardzo duże, ale tak przez te 7 lat ta pamięć o niej naprawdę tliła się, a wręcz żarzyła w różnych miejscach w Polsce i na świecie. I wiele ludzi, z którymi się spotykaliśmy poprzez setki, naprawdę setki spotkań, myślę, że tych ludzi można policzyć w dziesiątkach tysięcy, byli przekonani od samego początku, że Helena jest święta, że się modlą za jej wstawiennictwem w takich prywatnych modlitwach. I to przekonanie było przepiękne i ogromnie inspirujące.
Myślę, że to też daje wymierne owoce właśnie chociażby w kontekście tego procesu beatyfikacyjnego, który rozpoczął się oficjalnie 10 maja, więc tak jak zauważyłaś, no dosłownie chwilę temu. A na czym jeszcze polega właśnie wasze działanie? Czym się zajmujecie? Bo wybrzmiało to stypendium misyjne, ten program stypendialny, ale myślę, że to jest bardzo telegraficzny skrót, bo pod tym zapewne kryje się jeszcze więcej tych działań, inicjatyw, które podejmujecie.
Tak, program stypendialny zaczął tak naprawdę działalność naszej fundacji, bo też jako doświadczeni wolontariusze mieliśmy to przekonanie o tym, że pomoc na misjach jest bardzo ważna, ale wiedząc doskonale z własnego doświadczenia, że pomaganie jest bardzo trudne i ciężkie, że żeby pomoc była mądra, musi być bardzo przemyślana, dlatego w przypadku naszego programu stypendialnego nic nie jest przypadkowe, to znaczy my w każdym miejscu, gdzie go prowadzimy, mamy swoich koordynatorów stypendialnych, którzy robią wywiady środowiskowe, którzy rozpoznają realne potrzeby, bo wiemy, że potrzeby są bardzo różne, ale pomoc musi być bardzo indywidualna i szyta na miarę danej kultury, danego miejsca. I najlepszym tego dowodem jest fakt, że na przykład w Meksyku mamy stypendia indywidualne, bo co najważniejsze, wszystkie stypendia mają jeden cel, wspieranie edukacji dzieci, bo wiemy jako właśnie wolontariusze we współpracy z misjonarzami, że edukacja jest najpotężniejszą bronią w walce z biedą. Jest, jak to się mówi bardzo często przy misyjnych audycjach, dawaniem ludziom wędki, a nie ryby. I też tą edukację tak bardzo wierzyła Helena sama, pracując na misjach, udzielając korepetycji z języka angielskiego, z matematyki, ucząc w szkole. Więc wszystkie nasze stypendia mają za cel wysłać dzieci do szkoły z najuboższych środowisk, z takich miejsc, gdzie one nigdy w życiu do tej szkoły nie mogłyby sobie pozwolić pójść. I w Meksyku mamy właśnie indywidualne stypendia, gdzie finansujemy czesne dzieci po prostu w szkole. A w Zambii wiemy, że to się nie sprawdzi i to nie może tak funkcjonować, bo też sami byliśmy w Zambii, ale też właśnie z naszym księdzem koordynatorem na miejscu wiemy, że to by tam nie przeszło. Więc wspieramy całą szkołę, gdzie zapewniamy dodatkowe etat dla nauczycieli i posiłki w szkole. Więc no, ta pomoc właśnie jest bardzo różnorodna, ale w myśl zasady mądrej pomocy i to taki nasz najbardziej główny program. Oprócz tego co roku coś dochodziło, można tak powiedzieć. Myślę, że takim naszym programem i projektem, który bardzo pięknie działa i tutaj warto o nim powiedzieć, dlatego że zaproszeni do udziału w nim są naprawdę wszystkie dzieci ze szkół podstawowych. To jest program Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Podaj Dobro Dalej. On się rozpocznie, kolejna edycja gdzieś na jesień, więc warto śledzić tutaj informacje, szczególnie, że nagrodą główną i wygraną w tym projekcie jest wyjazd na wolontariat zagraniczny w obrębie Europy dla wygranej grupy. Także nagroda jest warta, gra jest warta świeczki, ale chodzi w dużym skrócie o co? Pięć uczestników wraz z opiekunem tworzy grupę projektową, która przez dany okres czasu, to jest około kilku miesięcy, powiedzmy pięciu, wykonuje różne akcje charytatywne i pomocowe, inspirując się przy tym postacią Helenki, ją poznając. I po tym czasie dokumentuje te wszystkie przedsięwzięcia, wysyłając do nas raporty końcowe, materiały foto, wideo. My te wszystkie projekty oceniamy, wybieramy 10 najlepszych, które zapraszamy na galę laureatów do Krakowa i tam podczas takiej dwudniowej gali jest ogłoszenie wyników i wybrany też właśnie ta grupa, która zwyciężyła, która w okresie wakacji wyjeżdża później na ten wolontariat. I my już jesteśmy na 6. edycji, ona się teraz powoli będzie kończyła i przez te 6 lat około 2000 dzieci przewinęło się z całej Polski przez ten projekt i co jest niesamowite, to że nauczyciele, opiekunowie nam mówią, że projekt się skończył, ale dzieciaki nie mają zamiaru przestać. Powołali wolontariat, on zostaje w szkole, dalej będziemy pomagać, dalej będziemy się Helenką tu inspirować, więc o to też trochę chodzi, właśnie takie zarażenie tą ideą pomocową, ideą wolontariatu, misji, żeby to trwało nadal i te dzieciaki za pomocą Helenki mogły się dalej tutaj rozwijać na tym polu. W dużym skrócie dalej wydajemy książki o Helenie, różne publikacje, stworzyliśmy serię wywiadów, które są dostępne na YouTubie, opowiadające właśnie o życiu Helen, Kawa z Helen. Na podstawie tych wywiadów stworzyliśmy książkę, napisaliśmy książkę dla dzieci, która opowiada o Helence. No i co takie super ważne, to, że mamy też wystawę plenerową, która opowiada o jej życiu. Taką w wersji i na zewnątrz, i do środka, z którą jeździmy po wszystkich parafiach w całej Polsce. Także tutaj bardzo serdecznie wszystkich księży zainteresowanych taką inicjatywą zapraszamy do kontaktu. Jest to całkowicie bezpłatna inicjatywa. Kiedy to przyjeżdżamy do parafii, rozkładamy tą wystawę, mamy świadectwo o Helence, opowiadamy o jej życiu. Przez te 3 lata odwiedziliśmy, bo od 3 lat ten projekt działa już ponad 100 parafii w całej Polsce. Mamy wernisaż fotograficzny o Zambii. No naprawdę wiele, wiele się dzieje. Tutaj zapraszam wszystkich serdecznie na naszą stronę internetową helenakmieć.pl. Co ważne, można też tam nabyć te wszystkie publikacje o Helence, też kawy, herbaty z różnych stron świata, bo też chcieliśmy przeznaczyć dochód, i tak jest, przeznaczamy dochód ze sprzedaży tych cegiełek właśnie na program stypendialny, więc nabywając takie materiały, publikacje, również wspieracie stypendystów i ich edukację.
A to jest bardzo ważne. I myśląc o tych krajach misyjnych, ale nawet nie trzeba wyjeżdżać poza granice naszego państwa, by wiedzieć, by mieć świadomość tego, jak ważna jest edukacja. Więc ten aspekt i pomoc w tym, by dzieci mogły się edukować, to powinna być misja nie tylko społeczeństwa takiego lokalnego, ale myślę, że wszystkich nas. Tutaj powiem tak, może to się często mówi, to jest takie współczesne określenie, obywatel świata. Ale los żadnego człowieka nie powinien być nam obojętny. Nieważne, czy mówimy tutaj o człowieku, który mieszka na drugiej półkuli, czy mieszka po sąsiedzku, to dobro każdego, dobro wspólne jest bardzo, bardzo ważne. No i zachęcamy, faktycznie zachęcamy, czy to księży do kontaktu na temat wystawy, czy uczniów szkół. Podejrzewam, że wiele osób związanych ze szkołą może nas teraz słuchać lub zajrzy do tej rozmowy nieco później. Zachęcamy do tego, by zainteresować się kolejną już edycją tego projektu, tej akcji Podaj Dobro Dalej. Tak jak słyszeliśmy, kolejna akcja rusza już na jesień, więc warto być na bieżąco. A jaką rolę w dzisiejszym świecie w ogóle odgrywa posługa misyjna?
Myślę, że jest to ciągle dość niedoceniana taka działka, jakby to można powiedzieć, w kościele. Mam takie poczucie, że spoglądają na to szczególnie ludzie młodzi, no bo nie ukrywajmy, jest to taka przestrzeń w naszym życiu, kiedy też nie mamy tyle zobowiązań, mając te 20 kilka lat. Możemy sobie pozwolić na wyjazd gdzieś bardzo daleko, na rok, pół, czy właśnie dłużej, ale też kiedy właśnie o tych misjach słyszymy, szczególnie młodzi, to bardzo często to z własnego doświadczenia, bo też byłam w wolontariacie przez jakiś czas koordynatorem do spraw wyjazdów, więc też wiem, że często wpadają tacy młodzi ludzie i mówią, ja chcę jechać do Afryki, chcę tam pomagać, najlepiej wyślijcie mnie od razu do jakichś slumsów, mogę jechać za tydzień. Okej, fajnie, nie ma problemu, tylko że misja to właśnie nie tylko ta odległa Afryka i pomoc tym biednym dzieciom. To jest bardzo szeroki aspekt i mam często takie poczucie, jeżdżąc też po licznych parafiach, spotykając się z księżmi, że ciągle, szczególnie w tym pokoleniu ludzi starszych, nie istnieje takie przekonanie o tym, że misje są dla świeckich. I dlatego uważam, tak niesamowicie ważna i potrzebna w kościele jest postać Helenki, bo ona rzeczywiście pokazuje, że była tak zwyczajnie niezwyczajną dziewczyną świecką, wolontariuszką misyjną, która posługiwała na misjach. I właśnie dla tego starszego pokolenia ten obraz właśnie misji w wykonaniu misjonarzy jest często jedyny. Oczywiście tutaj nie zabierając im, to są ludzie, którzy całe swoje życie poświęcają na misjach, pracując w różnych stronach świata i chwała im za to, że to jest właśnie ta ich misja w kościele, ale pomiędzy tym wszystkim są też właśnie ci świeccy misjonarze czy wolontariusze, którzy też zdają z siebie wiele. I myślę, że postać Helenki jest świetna w takiej edukacji w kościele o tym, że misje są dla każdego.
Ja się pod tymi słowami zdecydowanie podpisuję, chociaż no, żeby nie pomyślał sobie ktoś, że jestem hipokrytką, bo do tej pory w ramach mojego cyklu audycji właśnie misyjnych no, pojawiali się sami księża i zakonnicy. W dodatku byli to sami mężczyźni, więc może właśnie to jest ten moment, żeby przeskoczyć dalej i żeby troszeczkę zmienić nurt tych audycji, więc faktycznie to jest bardzo, bardzo ważne też i dla mnie, o czym teraz rozmawiamy. Także słuchacze możecie nasłuchiwać i sprawdzić, czy faktycznie wywiązałam się z tego, o czym teraz powiedziałam. Ale jeszcze właśnie tak na zakończenie tej naszej rozmowy pozwolę sobie nawiązać do słów kardynała Stanisława Dziwisza, które wypowiedział podczas mszy świętej pogrzebowej Heleny Kmieć, sługi Bożej Heleny Kmieć. Mniej więcej mam tu na myśli to, że wspomniał o tym, przytoczę tutaj jego słowa, twoja śmierć nie jest przegraną. Poprzez twoją śmierć stałaś się dla wielu młodych na całym świecie powierniczką ich spraw przed Jezusem Chrystusem. Czy też patrząc przez pryzmat bieżących wydarzeń, chociażby tego wspominanego przez nas już tu kilkakrotnie rozpoczętego procesu beatyfikacyjnego. Czy można uznać, że były to niejako prorocze słowa?
Tak, myślę, że jak najbardziej były to prorocze słowa, ale co ważne jest podkreślenia, ksiądz kardynał Dziwisz nie był jedyną i nie był odosobnioną osobą, która miała to takie przekonanie. Chyba najlepszym tego dowodem był fakt, że na pogrzeb Helenki zjechało się tak wiele osób, które często jej nie znały, nigdy w życiu jej nie spotkały. I to, co było też właśnie w tych pierwszych chwilach po jej śmierci niesamowite, w tych pierwszych tygodniach, miesiącach czy latach, to to, że odzywały się do nas osoby, które nigdy w życiu Helenki nie spotkały tak fizycznie, ale które mówiły nam o tym, że jest dla nich ogromnie bliska. Ponieważ poprzez tą tragiczną śmierć, bo to jest też bardzo ważne, aby to zaznaczyć i podkreślić, że śmierć w przypadku Helenki nie jest najważniejszym punktem, wokół którego się skupiamy. Ona niejako stała się tylko takim przekaźnikiem tego, co było najważniejsze, czyli jej niesamowitego, bożego i pięknego życia. Ponieważ poprzez tą tragiczną śmierć ludzie poznali jej piękne życie i zainspirowało ich to życie do tego, żeby często zmieniać coś u siebie. I często właśnie to, wokół czego możemy krążyć i skupić się na tym przede wszystkim, to to, że Helena pokazała, że każdy z nas ma jakieś talenty, nawet te najdrobniejsze. I że każde można wykorzystywać do tego, żeby czynić dobro i za pomocą nich przybliżać innych ludzi do Pana Boga. Robiąc to zarówno gdzieś bardzo daleko, jak i tu w naszej codzienności. W takim swoim zwyczajnym, a w przypadku Heleny okazało się, że też niezwyczajnym życiu.
I myślę, że tymi słowami możemy się z Państwem pożegnać, ale też i zachęcić jednocześnie do tego, by faktycznie może przyjrzeć się takiej działalności misyjnej. Nie mówię tutaj od razu o tym, by wyjechać na misję, ale można tę misję wspierać. Naprawdę tych sposobów jest wiele. Tutaj mówimy o Fundacji imienia Heleny Kmieć, bo też właściwie w takim towarzystwie nie mogłoby być inaczej. Przypomnę, że moim i Państwa gościem była Marta Omieczyńska, dyrektor biura Fundacji, wspominanej już przeze mnie, Fundacji imienia Heleny Kmieć. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Ja również.
Gość dnia w Radiu Rodzina.